trzeciej nocy, licząc od pamiętnego zebrania, stary major zgasł spokojnie podczas snu. Pochowano go u wejścia do sadu. Działo się to w początkach marca. Przez trzy następne miesiące na folwarku aż kipiało od konspiracyjnej roboty. Po wysłuchaniu mowy majora, co bardziej inteligentne zwierzęta całkowicie zmieniły poglądy. Wprawdzie nie wiedziały, kiedy wybuchnie zapowiedziane przezeń powstanie, nie miały powodów do przypuszczeń, iż dożyją tego dnia, jednak doskonale rozumiały, że ich obowiązkiem jest przygotowywanie rebelii. Wyjaśnianiem wszystkich spraw i organizowaniem zwierząt zajęły się oczywiście świnie, uważane ogólnie za najmądrzejsze. Ich statku przewodziły dwa młode samce, Snowball i Napoleon, które pan Jones hodował na sprzedaż. Napoleon był sporym knurem rasy Berkshire, o dzikim wyglądzie, jedynym z tej rasy na folwarku. Choć nie był zeń najlepszy mówca, znano go z tego, że potrafi postawić na swoim. Snowball był bardziej ruchliwy, bardziej wygadany i bystrzejszy, jednak nie posiadał, jak sądzono, tak silnego charakteru jak tamten. Pozostałe samce były tucznikami. Najlepiej znano wśród nich Squealera, niewielkie, grube prosie o nadzwyczaj okrągłych policzkach, mrugających oczkach, szybkich ruchach i przenikliwym głosie. Miał dar wymowy, a gdy roztrząsał jakiś trudny problem, zwykle kiwał się z boku na bok, merdając ogonkiem, co jakoś bardzo przekonywało doń słuchaczy. Mawiano o Squealerze, że czarne potrafi uczynić białym. Ci trzej opracowali nauki starego majora w spójny system myślowy, który nazwali animalizmem. Kilkakrotnie w ciągu tygodnia, gdy pan Jones już chrapał, organizowali w stodole potajemne spotkania, na których tłumaczyli zasady nowej ideologii. Początkowo spotykali się z głupotą i apatią. Niektóre zwierzęta mówiły o obowiązku lojalności wobec pana Jonesa, którego nazywali naszym paniskiem, lub przypominali o zasadniczych ich zdaniem sprawach, na przykład: pan Jones karmi nas, gdyby go zabrakło, umarłybyśmy z głodu. Inne zadawały pytania w rodzaju: dlaczego mamy troszczyć się o to, co nastąpi po naszej śmierci? Albo: jeśli powstanie ma i tak wybuchnąć, co za różnica, czy będziemy je przygotowywać, czy też nic nie robić? A świniom przychodziło z trudnością wbijanie im do głów, że to, co mówią, jest sprzeczne z duchem animalizmu. Najgłupsze pytania zadawała biała klacz Molly. Jej pierwsze pytanie, skierowane do Snowballa, brzmiało: czy po powstaniu będzie cukier? Nie, rzucił twardo Snowball. Na folwarku nie mamy możliwości jego wytwarzania. Ponadto obejdziecie się bez cukru. Dostaniecie tyle owsa i siana, ile dusza zapragnie. A czy będę mogła wplatać sobie wstążki w grzywę? Molly nie dawała za wygraną. Towarzyszko, wyjaśniał cierpliwie Snowball, wstążki, do których jesteście tak przyzwyczajona, symbolizują niewolę. Czy nie dociera do was, że wolność jest więcej warta, aniżeli wstążki? Molly zgodziła się, jednak nie wyglądała na zbyt przekonaną. Świnie miały jeszcze twardszy orzech do zgryzienia. Musiały demaskować kłamstwa głoszone przez Mojżesza, oswojonego kruka. Mojżesz, ulubieniec pana Jonesa, był szpiclem i plotkarzem, ale posiadał również dar wymowy. Utrzymywał, że istnieje tajemnicza kraina zwana rajem zwierząt, dokąd idą po śmierci wszystkie stworzenia. Owa kraina znajdowała się gdzieś na niebie, nieco ponad chmurami, opowiadał Mojżesz. W raju zwierząt tydzień składał się wyłącznie z niedziel, koniczyna dojrzewała przez okrągły rok, a na krzewach rosły kostki cukru i pieczone makuchy lniane. Zwierzęta nienawidziły Mojżesza za te bajendy i za to, że nie musiał pracować. Niektóre jednak wierzyły w raj zwierząt i świnie musiały dobrze się napocić, by je przekonać, że nic takiego nie istnieje. Najbardziej oddanymi słuchaczami świni była para koni pociągowych, Boxer i Clover. Dwójce tej bardzo trudno przychodziło samodzielne myślenie, jednak uznawszy raz na zawsze autorytet świń, chłonęły wszystko, co usłyszały, tłumacząc potem różne kwestie innym zwierzętom prosto i przystępnie. Oba konie nie opuściły ani jednego potajemnego zebrania w stodole i przewodziły w śpiewaniu hymnu zwierzęta Anglii, który kończył każde zebranie. Jak się wkrótce okazało, powstanie wybuchło znacznie szybciej i łatwiej, niż ktokolwiek mógłby oczekiwać. Dawnymi laty pan Jones, mimo swej surowości, był dobrym gospodarzem. Ostatnio jednak przyszły nań kiepskie czasy. Po stratach finansowych w wyniku przegranego procesu wpadł w przygnębienie i przebrał miarę w piciu. Całymi dniami przesiadywał w fotelu w kuchni, czytając gazety, pociągając flaszki i karmiąc niekiedy Mojżesza ułomkami chleba umoczonego w piwie. Jego parobcy stali się gnuśni i nieuczciwi. Pola zarastały chwastami, dachy przeciekały, ploty świeciły szczerbami, a zwierzęta chodziły głodne.